Państwowa Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Poziom średni ogólny B2. Rozumienie ze słuchu. 5 zadań. Proszę uważnie słuchać nagrań. Przerwy między nagraniami proszę wykorzystać na zapoznanie się z zadaniami oraz na poprawę błędów i zastanowienie się nad brakującymi informacjami. Przed każdym nagraniem usłyszą Państwo sygnał. Proszę teraz obejrzeć cały test. Uwaga, zaczynamy test. Zadanie pierwsze. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga, nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Przykład.
Pokój dziecięcy. Jak go urządzić, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z dwójką dzieci? Zasady główne są dwie. Po pierwsze, pokój musi rosnąć razem z naszymi pociechami, a po drugie, musimy mieć neutralną bazę.
1.
Tak, słucham?
Poznaje mnie pani ze szpitala.
Aha, oczywiście. Najmocniej przepraszam, nie poznałam pani bez tego kitla.
Pozwoliłam sobie przyjechać, bo nie sposób się do pani dodzwonić.
Przepraszam, mam urwanie głowy.
Remont?
Tak, pomyślałam sobie, że jak dziadek już wydobrzeje, to miło mu będzie wrócić do odświeżonego mieszkania.
2.
Z powodu sztucznego wyprowadzenia przez międzynarodowe korporacje zysków do rejów podatkowych, Polska traci 11% dochodów z CIT, to około $1 miliard rocznie, a więc 4 miliardy złotych. Taka kwota pozwoliłaby Polsce na wybudowanie prawie 100 km autostrad co roku.
3.
Uzgodniliśmy z Jackiem, że nigdy nie będziemy rozmawiać na temat przyczyn rozpadu naszego małżeństwa ze względu na nasze dzieci.
Jasne.
Spędziliśmy razem 11 lat. Udało nam się przejść przez ten rozwód w taki sposób, że nadal rozmawiamy ze sobą przyjaźnie, a uwierz mi, to wymaga i ode mnie, i od Jacka ogromnego wysiłku, bo nie zawsze pochwalamy to, co robimy.
4.
Kiedy po raz piąty dowiedział się, że oblał egzamin na prawo jazdy, nie wytrzymał i urwał lusterko, potem zdemolował drzwi i tylną klapę. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie po raz pierwszy po egzaminie trwa liczenie aż takich szkód.
Pokój dziecięcy. Jak go urządzić, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z dwójką dzieci? Zasady główne są dwie. Po pierwsze, pokój musi rosnąć razem z naszymi pociechami, a po drugie, musimy mieć neutralną bazę.
1.
Tak, słucham?
Poznaje mnie pani ze szpitala.
Aha, oczywiście. Najmocniej przepraszam, nie poznałam pani bez tego kitla.
Pozwoliłam sobie przyjechać, bo nie sposób się do pani dodzwonić.
Przepraszam, mam urwanie głowy.
Remont?
Tak, pomyślałam sobie, że jak dziadek już wydobrzeje, to miło mu będzie wrócić do odświeżonego mieszkania.
2.
Z powodu sztucznego wyprowadzenia przez międzynarodowe korporacje zysków do rejów podatkowych, Polska traci 11% dochodów z CIT. To około $1 miliard rocznie, a więc 4 miliardy złotych. Taka kwota pozwoliłaby Polsce na wybudowanie prawie 100 km autostrad co roku.
3.
Uzgodniliśmy z Jackiem, że nigdy nie będziemy rozmawiać na temat przyczyn rozpadu naszego małżeństwa ze względu na nasze dzieci.
Jasne.
Spędziliśmy razem 11 lat. Udało nam się przejść przez ten rozwód w taki sposób, że nadal rozmawiamy ze sobą przyjaźnie, a uwierz mi, to wymaga i ode mnie, i od Jacka ogromnego wysiłku, bo nie zawsze pochwalamy to, co robimy.
4.
Kiedy po raz piąty dowiedział się, że oblał egzamin na prawo jazdy, nie wytrzymał i urwał lusterko. Potem zdemolował drzwi i tylną klapę. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie po raz pierwszy po egzaminie trwa liczenie aż takich szkód.
1. Zadanie 2. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Gospodarka współpracy, czyli ekonomia współdzielenia różnych dobrych usług, to taka nowa dziedzina, która w ciągu kilku ostatnich lat zaczęła dominować w internecie, która pozwala łączyć różne osoby chcące zakupić dobra lub usługi. To mogą być dziedziny dotyczące usług takich codziennych, tak? Czyli współdzielone mieszkanie na przykład, czyli chcemy gdzieś jechać na wakacje i tak naprawdę nie korzystamy z hotelu, ale mieszkamy u kogoś, kto właśnie wyjechał na wakacje bądź ma wolny pokój i chciałby go wynająć. Gospodarka współpracy jest wykorzystywana na rynku pracy, chociażby wśród osób, które na przykład zajmują się w domu dziećmi, bądź mają pełny etat, chciałyby wieczorem dorobić. Takim klasycznym przykładem jest tutaj ogólnoświatowy Uber, czyli podwożenie innych osób w zamian za rekompensatę finansową za poświęcony czas i samochód i paliwo. Często w przypadku ekonomii współdzielonej prawo nie nadąża za nadchodzącymi zmianami, zwłaszcza, że są to zmiany, które są propagowane najczęściej drogą internetową. Często osoby uczestniczące w tym rynku ekonomii współdzielonej powinny założyć działalność gospodarczą, tego nie robią, bądź nie wiedzą, bądź nie chcą, bo koszty prowadzenia działalności gospodarczej są zbyt wysokie. Są kraje na świecie, które szybko poszły za nowoczesnymi rozwiązaniami, na przykład Estonia, która momentalnie wprowadziła uproszczone opodatkowanie dla osób w ten sposób zarabiających na życie, czy też dorabiających na życie. Ekonomia współdzielona zdecydowanie jest formą odpowiedzi na bezrobocie w każdym kraju, również w Polsce. Częściej wejście na rynek pracy jest znakomicie prostsze za pośrednictwem pracy, bądź to tymczasowej, bądź właśnie ekonomii współdzielonej. Gospodarka współpracy, czyli ekonomia współdzielenia różnych dóbr i usług, to taka nowa dziedzina, która w ciągu kilku ostatnich lat zaczęła dominować w internecie, która pozwala łączyć różne osoby chcące zakupić dobra lub usługi. To mogą być dziedziny dotyczące usług takich codziennych, tak? Czyli współdzielone mieszkanie na przykład, czyli chcemy gdzieś jechać na wakacje i tak naprawdę nie korzystamy z hotelu, ale mieszkamy u kogoś, kto właśnie wyjechał na wakacje bądź ma wolny pokój i chciałby go wynająć. Gospodarka współpracy jest wykorzystywana na rynku pracy, chociażby wśród osób, które na przykład zajmują się w domu dziećmi, bądź mają pełny etat, chciałyby wieczorem dorobić. Takim klasycznym przykładem jest tutaj ogólnoświatowy Uber, czyli podwożenie innych osób w zamian za rekompensatę finansową za poświęcony czas i samochód i paliwo. Często w przypadku ekonomii współdzielonej prawo nie nadąża za nadchodzącymi zmianami, zwłaszcza, że są to zmiany, które są propagowane najczęściej drogą internetową. Często osoby uczestniczące w tym rynku ekonomii współdzielonej powinny założyć działalność gospodarczą, tego nie robią, bądź nie wiedzą, bądź nie chcą, bo koszty prowadzenia działalności gospodarczej są zbyt wysokie. Są kraje na świecie, które szybko poszły za nowoczesnymi rozwiązaniami, na przykład Estonia, która momentalnie wprowadziła uproszczone opodatkowanie dla osób w ten sposób zarabiających na życie, czy też dorabiających na życie. Ekonomia współdzielona zdecydowanie jest formą odpowiedzi na bezrobocie w każdym kraju, również w Polsce. Częściej wejście na rynek pracy jest znakomicie prostsze za pośrednictwem pracy, bądź to tymczasowej, bądź właśnie ekonomii współdzielonej.
Koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
A.
Piramida w Rapie. Jest to zbudowane na początku XIX wieku mauzoleum. Mieści się w Rapie, niewielkiej mazurskiej miejscowości. Zostało zaprojektowane przez nieznanego architekta i pełni rolę miejsca pochówku pruskiej szlachty. Piramida została zbudowana w sposób nawiązujący do egipskich piramid i był to zabieg celowy, ponieważ właściciel majątku, na terenie którego została zbudowana, wyjątkowo cenił sobie architekturę egipską.
B.
Piramida w Krynicy. Budowla pełni funkcję grobowca. Została zbudowana prawdopodobnie w pierwszej połowie XVII wieku. Jednak dlaczego właściwie została zbudowana? W XVI wieku, na skutek reformacji religijnych, wydzieliła się nowa grupa wyznaniowa – Bracia Polscy. Właśnie do tej grupy religijnej należał urzędnik dworski Michał Chełmiński. Miejscowa ludność odmówiła pochowania go na katolickim cmentarzu, dlatego musiał on zlecić wykonanie innego grobowca.
C.
Kratery Morasco. Około 5000 lat temu w tym rejonie spadł meteoryt, pozostawiając po sobie do dziś widoczne ślady w postaci kraterów. Pierwsze ślady meteorytów znaleziono w tym miejscu w 1914 roku. Od tego czasu systematycznie znajdowane były nowe okazy. Na terenie rezerwatu znajduje się kilka kraterów. Jest tam również ścieżka dydaktyczna, przybliżająca zagadnienia dotyczące odnalezionych kamieni.
D.
Zamek Krzysztopór. W miejscowości Ujazd znajdują się ruiny największego zamku, jaki kiedykolwiek wzniesiono w Polsce. Obiekt nigdy nie został ukończony. Zbudowany został w stylu włoskim i był największą budowlą pałacową w Europie przed powstaniem Wersalu. Od strony północnej przylegały do zamku ogrody, również utrzymane w stylu włoskim, a sala jadalna miała szklany sufit, przez który widać było akwarium z egzotycznymi rybami.
A.
Piramida w Rapie. Jest to zbudowane na początku XIX wieku mauzoleum. Mieści się w Rapie, niewielkiej mazurskiej miejscowości. Zostało zaprojektowane przez nieznanego architekta i pełni rolę miejsca pochówku pruskiej szlachty. Piramida została zbudowana w sposób nawiązujący do egipskich piramid i był to zabieg celowy, ponieważ właściciel majątku, na terenie którego została zbudowana, wyjątkowo cenił sobie architekturę egipską.
B.
Piramida w Krynicy. Budowla pełni funkcję grobowca. Została zbudowana prawdopodobnie w pierwszej połowie XVII wieku. Jednak dlaczego właściwie została zbudowana? W XVI wieku, na skutek reformacji religijnych, wydzieliła się nowa grupa wyznaniowa – Bracia Polscy. Właśnie do tej grupy religijnej należał urzędnik dworski Michał Chełmiński. Miejscowa ludność odmówiła pochowania go na katolickim cmentarzu, dlatego musiał on zlecić wykonanie innego grobowca.
C.
Kratery Morasco. Około 5000 lat temu w tym rejonie spadł meteoryt, pozostawiając po sobie do dziś widoczne ślady w postaci kraterów. Pierwsze ślady meteorytów znaleziono w tym miejscu w 1914 roku. Od tego czasu systematycznie znajdowane były nowe okazy. Na terenie rezerwatu znajduje się kilka kraterów. Jest tam również ścieżka dydaktyczna, przybliżająca zagadnienia dotyczące odnalezionych kamieni.
D.
Zamek Krzysztopór. W miejscowości Ujazd znajdują się ruiny największego zamku, jaki kiedykolwiek wzniesiono w Polsce. Obiekt nigdy nie został ukończony. Zbudowany został w stylu włoskim i był największą budowlą pałacową w Europie przed powstaniem Wersalu. Od strony północnej przylegały do zamku ogrody, również utrzymane w stylu włoskim, a sala jadalna miała szklany sufit, przez który widać było akwarium z egzotycznymi rybami.
Koniec zadania trzeciego. Zadanie czwarte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Galeria Szyb Wilson w Katowicach stała się miejscem spotkania miłośników gołębi oraz ludzi chcących wesprzeć organizację charytatywną Jakuba Błaszczykowskiego. Wszystko to za sprawą odbywającego się na terenie dawnej kopalni Święta Hodowców Gołębi Pocztowych, w ramach którego miała miejsce aukcja na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest.
Po raz drugi organizujemy tzw. Święto Hodowców Gołębi Pocztowych wspólnie z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych i Fundacją Jakuba Błaszczykowskiego Ludzki Gest. A to jest wydarzenie, które celem ma zebranie jak najwięcej środków dla podopiecznych Fundacji Kuby, czyli dzieciaków, którymi się ta fundacja opiekuje.
Każdy, kto przeznaczył datek na Fundację Ludzki Gest, mógł wygrać m.in. skuter, rower lub koszulki z autografami sportowców. Jednak punktem kulminacyjnym święta był finał licytacji gołębi, z której dochód także został przeznaczony na rzecz dzieci i młodzieży wspieranych przez organizację Jakuba Błaszczykowskiego.
Trwała licytacja gołębi, była preaukcja tych gołębi, żeśmy zlicytowali około 230. Na preaukcji zebraliśmy taką znaczną kwotę, bo prawie 480 tysięcy. Dzisiaj jest finał, 40 najdroższych gołębi bierze w finale, tu je mamy wystawione. Myślę, że jeszcze to wzrośnie. A tak jak powiedziałem, dzięki też organizatorom to wszystko, co tu się dzieje, każda złotówka z zakupionej cegiełki wędruje na konto fundacji.
Hodowla gołębi pocztowych w Polsce jest bardzo popularna. Świadczy o tym fakt, że obecnie w naszym kraju jest ponad 45 tysięcy czynnych hodowców tych ptaków. Galeria Szyb Wilson w Katowicach stała się miejscem spotkania miłośników gołębi oraz ludzi chcących wesprzeć organizację charytatywną Jakuba Błaszczykowskiego. Wszystko to za sprawą odbywającego się na terenie dawnej kopalni Święta Hodowców Gołębi Pocztowych, w ramach którego miała miejsce aukcja na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest.
Po raz drugi organizujemy tak zwane Święto Hodowców Gołębi Pocztowych wspólnie z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych i Fundacją Jakuba Błaszczykowskiego Ludzki Gest, a to jest wydarzenie, które celem ma zebranie jak najwięcej środków dla podopiecznych Fundacji Kuby, czyli dzieciaków, którymi się ta fundacja opiekuje.
Każdy, kto przeznaczył datek na Fundację Ludzki Gest, mógł wygrać m.in. skuter, rower lub koszulki z autografami sportowców. Jednak punktem kulminacyjnym święta był finał licytacji gołębi, z której dochód także został przeznaczony na rzecz dzieci i młodzieży wspieranych przez organizację Jakuba Błaszczykowskiego.
Trwała licytacja gołębi, była preaukcja tych gołębi, żeśmy zlicytowali około 230. Na preaukcji zebraliśmy taką znaczną kwotę, bo prawie 480 tysięcy. Dzisiaj jest finał, 40 najdroższych gołębi bierze w finale, tu je mamy wystawione. Myślę, że jeszcze to wzrośnie. A tak jak powiedziałem, dzięki też organizatorom to wszystko, co tu się dzieje, każda złotówka z zakupionej cegiełki wędruje na konto fundacji.
Hodowla gołębi pocztowych w Polsce jest bardzo popularna. Świadczy o tym fakt, że obecnie w naszym kraju jest ponad 45 tysięcy czynnych hodowców tych ptaków.
Koniec zadania czwartego. Zadanie piąte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Gdzie narodziła się kawa? Dzisiaj nasze myśli idą w kierunku państw oczywiście z kawą kojarzonych. Brazylia, Kolumbia, Indonezja i tak dalej. Ale żaden z tych kierunków nie jest właściwy, dlatego że początków kawy powinniśmy szukać w Afryce, na terenach dzisiejszej Etiopii, w regionie Kaffa. Dlatego to dopiero arabska nazwa kława daje początek współczesnemu określeniu. Ale co ta kława w ogóle oznaczała? Dość zaskakująco okazuje się, że wino. Ale co wspólnego ma wino i kawa? Religia islamu potępia używanie alkoholu, więc arabskiemu obiadowi towarzyszyła nie lampka wina, ale filiżanka niealkoholowego napoju, kawy, nazywanej czasami arabskim winem. Zanim kawa stała się napojem, korzystano z niej w zupełnie inny sposób. Siadano sobie spokojnie z przyjaciółmi, a ziarna stały się nieodłącznym elementem spotkania. Kilka ziaren wrzucano do ust, a następnie żuto. Tak coś zapewniało miłe spędzanie czasu i odpowiednie pobudzenie dzięki naturalnej kofeinie. I chociaż dzisiaj może nam się wydawać, że takie właśnie żucie ziaren jest nie do pomyślenia przez ich dość cierpki smak, to pamiętajmy, że jeszcze wtedy nie były one palone. Do Polski kawa trafiła za pośrednictwem Turków w czasach wspaniałego Jana III Sobieskiego. Ponoć król uwielbiał rozkoszować się naparem z ziaren kawowca, ale w całym królestwie kawa rozpowszechniła się dopiero kilkanaście lat po śmierci króla. Również z języka tureckiego wzięły się niektóre słowa, które są powiązane z kawą, na przykład nazywają narzędzie do jej serwowania. Z tego języka mamy słowo czajnik albo słowo filiżanka. Gdzie narodziła się kawa? Dzisiaj nasze myśli idą w kierunku państw, oczywiście z kawą kojarzonych. Brazylia, Kolumbia, Indonezja i tak dalej. Ale żaden z tych kierunków nie jest właściwy, dlatego że początków kawy powinniśmy szukać w Afryce, na terenach dzisiejszej Etiopii, w regionie Kaffa. Dlatego to dopiero arabska nazwa kława daje początek współczesnemu określeniu. Ale co ta kława w ogóle oznaczała? Dość zaskakująco okazuje się, że wino. Ale co wspólnego ma wino i kawa? Religia islamu potępia używanie alkoholu, więc arabskiemu obiadowi towarzyszyła nie lampka wina, ale filiżanka niealkoholowego napoju, kawy, nazywanej czasami arabskim winem. Zanim kawa stała się napojem, korzystano z niej w zupełnie inny sposób. Siadano sobie spokojnie z przyjaciółmi, a ziarna stały się nieodłącznym elementem spotkania. Kilka ziaren wrzucano do ust, a następnie żuto. Takie coś zapewniało miłe spędzanie czasu i odpowiednie pobudzenie dzięki naturalnej kofeinie. I chociaż dzisiaj może nam się wydawać, że takie właśnie rzucie ziaren jest nie do pomyślenia przez ich dość cierpki smak, to pamiętajmy, że jeszcze wtedy nie były one palone. Do Polski kawa trafiła za pośrednictwem Turków w czasach wspaniałego Jana III Sobieskiego. Ponoć król uwielbiał rozkoszować się naparem z ziaren kawowca, ale w całym królestwie kawa rozpowszechniła się dopiero kilkanaście lat po śmierci króla. Również z języka tureckiego wzięły się niektóre słowa, które są powiązane z kawą, na przykład nazywają narzędzie do jej serwowania. Z tego języka mamy słowo czajnik albo słowo filiżanka.
Koniec zadania piątego. Proszę teraz sprawdzić cały test. Koniec części Rozumienie ze słuchu.